samotny trzylatek w samej pieluszce na jednej z łódzkich ulic. To kolejny drastyczny przykład rodzicielskiej nieodpowiedzialności. Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii, aby zapewnić bezpieczeństwo międzynarodowe. Jechać z dzieckiem na SOR czy do przychodni? W faktach wrócimy do naszego cyklu Twoje zdrowie. Zaczniemy jednak od informacji istotnych dla kierowców. Jedźcie ostrożnie dolnośląskim odcinkiem A4. Między węzłami Bolesławiec i Krzyżowa stoi uszkodzony bus. Jadąc w kierunku Zgorzelca przejedziecie tylko lewym pasem. Uważajcie! 3-letni chłopiec bosy i w samej pieluszce we wtorek błąkał się po ulicy Woronicza w Łodzi. Policję wezwali przechodnie. Więcej o tym szokującym zdarzeniu dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Policjanci przepytali łodzian mieszkających w pobliżu i trafili do mieszkania przy ulicy Woronicza. Drzwi były zamknięte. Gdy mundurowi weszli do środka, zastali tam dwie śpiące kobiety i drugie 3-miesięczne dziecko, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
Od 29-latki i 26-letniej kobiety wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie ich trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w każdym z organizmów.
Dzieci przebadali wezwani na miejsce ratownicy medyczni. Jeden maluch trafił do szpitala na obserwację, a drugi do rodziny. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, a matki będą odpowiadały za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo, chociaż miały obowiązek opiekować się nimi.
Dania musi pozwolić nam przejąć Grenlandię. Bez niej nie możemy mieć ani bezpieczeństwa narodowego, ani międzynarodowego, powiedział w środę Donald Trump. Odniósł się w ten sposób do piątkowej wizyty wiceprezydenta J.D. Vance'a na wyspie. Potrzebujemy Grenlandii i świat potrzebuje, żebyśmy ją mieli, w tym Dania. Dania musi nam pozwolić przejąć Grenlandię. Zobaczymy, co się stanie. Mówił Trump podczas ceremonii ogłaszania ceł na zagraniczne samochody. Podczas planowanej na piątek wizyty J.D. Vance'a wraz z żoną odwiedzą bazę sił kosmicznych, by, jak zapowiedział, sprawdzić, co dzieje się z bezpieczeństwem na Grenlandii. Zakres działania żołnierzy koalicji chętnych, którzy mogą zostać wysłani do Ukrainy po ogłoszeniu rozejmu z Rosją. To był jeden z głównych tematów wczorajszej paryskiej narady prezydentów Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego. Wypowiedziom przywódców przysłuchiwał się nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
Według wielu obserwatorów Zełenski chciał prawdopodobnie uspokoić obywateli Francji i innych krajów tzw. koalicji chętnych, mówiąc, że wysłani do Ukrainy żołnierze mieliby głównie zadanie kontrolowania przestrzegania przez Rosję ewentualnego rozejmu oraz szkolenia ukraińskich żołnierzy i nie chodzi o to, by walczyli. Paradoksalnie szerszy zakres działania żołnierzy koalicji chętnych zapowiedział prezydent Macron. Według niego zostaliby oni rozmieszczeni w głównych miastach Ukrainy oraz w bazach wojskowych tego kraju, co już powinno zniechęcić Rosję w przyszłości do zmasowanej ofensywy. Jeżeli jednak na przykład francuscy żołnierze zostaliby zaatakowani, to według Emmanuela Macrona bez wątpienia mogliby odpowiedzieć z bronią w ręku. Według prezydenta Francji jest to oczywiste.
W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM odwiedzaliśmy wczoraj lekarza pierwszego kontaktu. Rodzice często mają dylemat, czy z dzieckiem jechać na SOR, czy do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
Nadużywają rodzice troszeczkę wizyt na SOR-ze, zgłaszając się z temperaturą, która trwa jeden dzień, na przykład bólami brzuszka niewielkiego stopnia. Więc trzeba to zróżnicować i z takimi objawami powinni się jednak zgłaszać do podstawowej opieki zdrowotnej.
Podkreślała dr Anna Dudek, lekarz rodzinny ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Polecamy Wam w tym miejscu portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Nie zostanę w kancelarii prezydenta bez względu na to, kto wygra wybory, mówił gość Tomasza Terlikowskiego w RMF FM, Marcin Mastalerek, szef gabinetu Andrzeja Dudy.
Dla mnie wielkim zaszczytem jest praca dla prezydenta Dudy i nawet gdyby wygrał polityk z obozu Prawa i Sprawiedliwości, Karol Nawrocki, nie chciałbym służyć dalej innemu prezydentowi. Jestem szefem gabinetu, to bardzo jakby bliska współpraca, mam gabinet w gabinet z prezydentem. Nie wyobrażam sobie mojej dalszej pracy po tym, jak Andrzej Duda będzie
przestanie być prezydentem, bo pojawiają się takie głosy z okolic prezydenta, one wyrastają, że prezydent nie będzie takim byłym prezydentem jak jego poprzednicy, czyli chce być aktywny politycznie, a nie tylko
No mam nadzieję, że prezydent Duda będzie chciał ze mną współpracować po kadencji. Wiem, że jest jeszcze młody, ma wiele pomysłów, ma wiele energii. Jestem przekonany, że przyda się jeszcze Polsce, co będzie dokładnie robił. Będzie pewnie decydował i zastanawiał się dzień po prezydenturze.
Ale premierem mógłby zostać?
Przede wszystkim pamiętajmy, że 2 lata po tym, jak Aleksander Kwaśniewski słabo kończył prezydenturę, ze słabymi notowaniami, pamięta pan ten
czas? Tak, to prawda, chociaż zaczynał, bardzo mocny kandydat, dwukrotnie tutaj...
Przede wszystkim wygrał w pierwszej turze reelekcję.
Dokładnie tak.
Ale kończył tę prezydenturę z bardzo słabymi wynikami. I co się stało? I 2 lata po tym... Aleksandra Kwaśniewskiego, jeden jego własny obóz wręcz prosił, żeby został kandydatem na premiera. Pamięta pan, redaktorze, jeszcze debatę Jarosław Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, dwóch premier kontra ten. Pamięta pan Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski? My nie wiemy, co będzie w polskiej polityce, ale mam dużą wyobraźnię, potrafię sobie wiele rzeczy wyobrazić. Natomiast odpowiadając na pytanie, z żadnym prezydentem po prezydencie Dudzie nie chciałbym już współpracować.
To jeszcze dopytam, na przykład premier Andrzej Duda, premier rządu Konfederacji i PiSu?
Nie, w ogóle o tym prezydent teraz nie myśli. W ogóle zajmuje się tylko
tym,
i wyłącznie... Ja mam wyobraźnię, ale prezydent przede wszystkim przestrzega wszystkich swoich współpracowników, żeby podczas sprawowania przez niego urzędu nie zawracali mu głowy sprawami, które będą po prezydenturze. Sam byłem świadkem, jak po prostu... grzecznie, ale wypraszał z gabinetów ludzi, którzy chcieli...
wypraszał, bo w tych książkach, które się pojawiają, jest mowa o tym, że prezydent potrafi być, tak go określmy, temperamentny.
Przede wszystkim, zawsze w polityce znajdą się ludzie sfrustrowani tym, że przestali być ministrami, którzy opowiadają różne bzdury. Prezydent Duda jest... Człowiekiem o wielkiej klasy. I tak ja sam brałem udział w jednej z sytuacji, która była opisywana w książce. I panie redaktorze, mogę panu z ręką na sercu powiedzieć, że było zupełnie na odwrót niż w tej książce. Nie będę jej reklamował, nie będę mówił, ale była to poważna sytuacja w samolocie. I kiedy czytam właśnie takie rzeczy i pamiętam sytuację niebezpieczną, w której de facto siedzieliśmy w ciszy i każdy się modlił, dlatego że byłaby to awaria samolotu. A potem czytam te bzdury
Prezydent się nie denerwuje, jest absolutnie spokojny.
Każdy się denerwuje, ale prezydent zawsze zachowuje się z klasą. Nie byłem nigdy przy takim czymś. No, nerwy są normalne, ale prezydent ma je w sobie.
Dobrze, to drugie pytanie od naszych słuchaczy. Jeszcze pusta koperta. Jedna, druga jest pełna, więc bardzo proszę.
Ale bardzo ciekawe pytanie. Nikt mi takiego nigdy nie zadał.
Nasi słuchacze naprawdę
potrafią. Ja myślę, że ten słuchacz, który zadał to pytanie, mógłby spokojnie kiedyś wyprowadzić jakąś rozmowę. Może nie w RMF-ie od razu, ale...
gdzieś nie, będziemy przekazywać tą sugestię. Bardzo proszę, drugie pytanie.
Czy minister Jacek Siewiera odszedł z BBN z powodu wybuchowego charakteru prezydenta Dudy?
No i wracamy do charakteru prezydenta.
Więc odpowiadam, że prezydent nie ma wybuchowego charakteru, a Jacek Siewiera tłumaczył swoje odejście wielokrotnie.
Dobrze, jak pan by określił...
No tak,
panie...
już myślę, że jednak jak ktoś miałby jakąś rozmowę prowadzić, to ciekawsze pytanie było pierwsze.
Pierwsze, dobrze. Bardzo się cieszę. To sugestia do słuchacza, ale ja teraz zadam swoje pytanie. Jakby pan określił wpadkę Mike'a Wallsa z Signalem? No to jest sytuacja, powiedziałbym, niecodzienna. Ja nie mówię o tym, że oni się kontaktowali z Signalem, to jest oczywiście, zdarza się w polityce, tylko że zaprosili przez pomyłkę dziennikarza. No raczej sprzyjającej...
Nie wiem, czy to jest prawda, dlatego że Pete Hegseth mówił, że jest to fake news i że tego w ogóle nie było,
Ale prezydent Donald Trump mówił, że Waltz popełnił błąd, ale wyciągnął wnioski, no więc poniekąd przyznał się do tego, co się wydarzyło.
Nie znam tej wypowiedzi prezydenta Trumpa. Ja słyszałem z wczoraj, nie wiem nawet, czy nie w radio RMF FM,
że Hegseth mówił, że to nieprawda.
Później już jakby uznałem, że jest to nieprawda. Ja pamiętam wiele takich sytuacji z pomyłkami w polskiej polityce.
Zapraszaliście dziennikarza Gazety Wyborczej do grupy sygnalowej, na której porozumiewali się politycy PiSu?
Nie, ale w 2015 roku z biura prasowego jeden z pracowników SMS-a, który powinien pójść do wąskiej grupy parlamentarzystów, rozesłał do wszystkich dziennikarzy. Do wszystkich, chyba do ponad 100. Wybuchła z tego wielka afera. Ja wiem, co ja wtedy robiłem. Broniłem tego pracownika i go obroniłem, bo to była po prostu zwykła pomyłka. Dobra, jeśli doszło do takiej pomyłki w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście nie porównuję tego do naszej sytuacji sprzed 10 lat.
Rozumiem, że nie rozmawialiście o tym, kogo by zaatakować. Czy zaatakować Białoruś na przykład i w jaki sposób?
No nie, to jest decyzja i odpowiedzialność Donalda Trumpa. Ja nie mam takich ambicji jak wielu polskich polityków, którzy wyrażają to na Twitterze, żebym próbował decydować za Donalda Trumpa.
Raczej
bo
pytam
raczej
się o co innego. Raczej pytam się o to, czy ten język, ten sposób i co z niego wynika dla Polski, bo zostawiam język. Politycy posługują się różnym językiem, obaj to wiemy, ale tam jest pewien przekaz dotyczący Europy, tam jest pewien przekaz dotyczący Stanów Zjednoczonych i pewna wizja, która, jak się zdaje, może być średnio opłacalna dla Polski. W tej rozmowie, która została ujawniona, jeśli przyjmujemy, że jest prawdziwa, J.D. Vance mówi, że nienawidzi pomagać Europie. No, są takie słowa, które... No, my jesteśmy w Europie, panie ministrze.
Ale są słowa Donalda Trumpa z CPAC-u, kiedy byliśmy w Waszyngtonie, o tym, że 84% polskiej Polonii głosowało na Donalda Trumpa, a mamy Polonii i ludzi z polskimi korzeniami 10 milionów.
Czyli Donaldowi Trumpowi.
Nie, ja uważam, że powinniśmy spokojnie, ale konsekwentnie i twardo przypominać zawsze o Polakach głosujących, którzy mają Polskę w sercu, którzy zabiegali o wejście Polski
do NATO. I to oni są naszą
kartą
w rozmowie z Donaldem Trumpem?
Również, oczywiście.
A jakie mamy jeszcze karty, żeby posłużyć się językiem Donalda
prezydent
Trumpa?
Prezydent przez 10 lat wielokrotnie odwiedzał Polonię i namawiał do aktywności i to się opłaciło. Opłaciło się po 10 latach prezydentury Andrzeja Dudy. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że jest jakby wdzięczny Polakom, którzy na niego głosowali. I gdybym miał... Ja rozmawiałem z J.D. Vance'em, jak zostawał kandydatem na wiceprezydenta w Milwaukee wtedy na RNC. Miałem możliwość chwili rozmowy podczas spotkania z największymi donatorami i gdybym dziś miał z nim rozmawiać, bo to nie pierwsza jego wypowiedź, to przypomniałbym mu jednak, że za półtora roku jako dobrą radę mu równolatka,
dobrze, tak?
Kolegi równolatka, przypomniałbym mu, że jednak za półtora roku będą midterms, czyli połówkowe wybory.
I warto być głosy Polaków?
I warto jednak pamiętać, że w Pensylwanii, że w Wisconsin, że w swing states bardzo mała ilość ludzi będzie decydowała i przypomniałbym, żeby jednak może pamiętał o tym, bo w Stanach cały czas trwa kampania i to jest taka rada człowieka, który kilka kampanii zrobił i to z sukcesem. Poza tym jesteśmy strategicznie położeni w Europie. Po trzecie, wydajemy i jesteśmy przez Pita Hekseta pokazywani jako po prostu modelowy sojusznik. I myślę, że J.D. Vance, mówiąc o Europie, mówił jednak o Europie Zachodniej. Natomiast warto zawsze to przypominać.
Marcin Mastalerek, szef gabinetu Andrzeja Dudy w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube oraz na popularnych platformach podcastowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.